To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Na granicy z Białorusią cierpienie bez zmian. Pięciometrowy mur jest, uchodźcy są i nielegalne pushbacki też są.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry Pani doktor.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Pani doktor, kiedy ostatnio była Pani na granicy Polski z Białorusią?
Byliśmy na granicy ponad miesiąc temu, ale chciałabym zapewnić, że dzień w dzień mamy przekazy, informacje otrzymujemy, dzień w dzień, noc w noc podejmujemy, cały zespół Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podejmuje rozmaite interwencje w sprawach osób, które przekraczają granice, szczęśliwie przekraczają, często są pushbackowane, czasami osoby te włączane są do procedury związane z ochroną międzynarodową.
Kryzys rozpoczął się wiosną 2021 roku, to już jest ponad półtora roku. Jak wygląda tam sytuacja dzisiaj? Co się zmieniło od ubiegłej zimy zwłaszcza?
Od ubiegłej zimy można powiedzieć o zmianach tylko w sensie ilościowym, to znaczy niewątpliwie mur stanowi pewną barierę, ale to nie znaczy, że mur jest takim stuprocentowym zabezpieczeniem. A poza tym o czym my mówimy? My mówimy, oczywiście, mówimy o ochronie granicy, granicy polskiej, w tym granicy Unii Europejskiej, ale ochrona granicy to nie jest wartość absolutna. Mury nie powstrzymują osób, które uciekają przed wojnami, przed konfliktami. Absolutnie, mury to nie jest ta droga. Po to mamy do czynienia z prawem międzynarodowym, z konwencją genewską, z Europejską Konwencją Praw Człowieka, które wyraźnie stanowią o tym, że osoby, które przekraczają granice w sposób nieregularny, my mówimy nielegalny, nie będą karane, nie będą przymusowo, nie będą podlegały takim właśnie praktykom, jakim jest pushback. To są praktyki, o czym mówi wielokrotnie Rzecznik Praw Obywatelskich, to są praktyki nielegalne, to jest instrument, który nigdy nie powinien funkcjonować w naszym prawie i praktyce działania funkcjonariuszy.
Czyli ten mur jest, ale przekroczenia granicy nadal są i pushbacki nadal są.
Tak jest. I te pushbacki są teraz naprawdę bardzo dramatyczne, ponieważ przekracza się granice w miejscach bardzo trudnych. Często przez bagna, przez rzekę, a przecież popatrzmy, jakie są w tej chwili temperatury. Przecież niedawno, 2 dni temu mieliśmy do czynienia z młodym człowiekiem, który był tak przemarznięty, że zamarzły buty na nogach. Każda historia jest po prostu historią pokazującą nieludzkie działania wobec tych osób. Przecież czy ten problem powinien w ogóle istnieć? O czym my mówimy? My mówimy o tym, że każda osoba przekraczająca granicę, zwłaszcza przez Białoruś, czyli państwo niebezpieczne, współagresora faktycznie, powinna mieć prawo do procedury i do po prostu normalnego, zgodnie z prawem obchodzenia się, rozpoczęcia procedury. Nie wszyscy pozostaną w Polsce, ale w dużej liczbie oczywiście, biorąc pod uwagę miejsca, skąd rekrutują się te osoby, sytuacji indywidualnej tych osób, wiele osób na pewno pozostałoby, tak jak to ma miejsce na przykład w Niemczech czy w innych państwach.
Pani doktor, czyli Straż Graniczna z tych praw sobie nic nie robi, a są przecież też orzeczenia sądów w sprawie pushbacków polskich sądów.
Są orzeczenia polskich sądów, są orzeczenia, my ostatnio odwołujemy się do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ale też Wojewódzki Sąd Warszawski wydał orzeczenie. Mówimy o tym białostockim orzeczeniu, ponieważ ono zapadło 15 września i niedawno ukazało się znakomicie przygotowane uzasadnienie tego orzeczenia, gdzie wyraźnie sąd stwierdza, to jest oczywiście orzeczenie nieprawomocne, ale sąd stwierdza, że istnieje cały kompleks regulacji prawno-międzynarodowych, które nie zostały wzięte pod uwagę, że działania, które zostały podjęte przez straż wobec pewnej rodziny, w tym małoletnich dzieci, to były działania, które nacechowane były, no, stanowiły złamanie prawa międzynarodowego, ale również opieranie tego typu działań jako podstawy prawnej na rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych właściwie jest nieprawidłowe, ponieważ należy zastosować, jak mówi sąd, normy hierarchicznie wyższe, które nie przewidują takiego zawrócenia i absolutnie należało poddać te osoby normalnej procedurze, zwłaszcza, że one zgłaszały wniosek, wnosiły o ochronę międzynarodową. A więc w związku z tym zadajemy sobie pytanie, czemu ma służyć tego typu działania, kiedy Straż Graniczna ignoruje przepisy prawa polskiego, przepisy i konstytucyjne, i sąd wyraźnie mówi, że nie można stosować tak właściwie przepisów, które są wyraźnym, jednoznacznym złamaniem norm konstytucyjnych i prawa międzynarodowego. No, takich spraw oczywiście jest coraz więcej. Ta sprawa, o której ja mówię, ta sprawa białostocka, dotyczy czynności podjętej przez komendanta placówki Straży Granicznej w Michałowie i to zawróceniem, elegancko to nazywamy, zawrócenie do linii granicy państwowej. Kobieta, mężczyzna, czwórka małoletnich dzieci. To jest zawrócenie, czyli nazwijmy to tak, jak to się przedstawia w rzeczywistości. Wyrzucenie poza terytorium Polski, na terytorium państwa niebezpiecznego. Przecież my wiemy, jakie działania są podejmowane na terenie Białorusi. My doskonale wiemy, że funkcjonariusze białoruscy działają w sposób niezwykle brutalny. Stosują tasery, używali psów przeciwko nawet dzieciom. Dokonywali naprawdę działań tak niesłychanie nieludzkich i mamy potwierdzenie tego. I my się z tym godzimy, że zawracamy do granicy. I tutaj wielokrotnie wracam do działań komisarz praw człowieka Rady Europy, pani Duni Mijatowicz, która wydała rekomendacje na ten temat, na temat pushbacków w Europie. Przecież ten instrument niestety stosowany jest w różnych państwach członkowskich. I wyraźnie Dunia Mijatowicz mówi o nielegalności funkcjonowania w świetle regulacji takich jak właśnie konwencja genewska, w świetle regulacji takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka. Te zawracanie tak zwane, czyli zbiorowe wydalanie osób jest niedopuszczalne. Także mamy sytuację tych niedopuszczalnych działań znacznie więcej. My dzisiaj mówimy o Straży Granicznej i mówimy o tym, że przecież funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy wyrzucają te osoby za granicę, w jakimś momencie też będą ponosili odpowiedzialność. Zresztą Straż Graniczna ma tego świadomość. To są bardzo dramatyczne sytuacje, bo z jednej strony mamy do czynienia z hierarchiczną formacją, gdzie obowiązuje rozkaz, tylko nigdy rozkaz, który jest złamaniem prawa, nie może być realizowany.
No i właśnie tutaj, pani doktor, jest kilka wątków, to tak powiedzmy sobie jasno, bo to pytanie ono już było wielokrotnie stawiane w przestrzeni publicznej. Czy my możemy dzisiaj jasno odpowiedzieć na pytanie, czy taki szeregowy strażnik graniczny może odmówić wykonania rozkazu?
Zależy, jaki jest to rozkaz. Jeżeli jest to rozkaz, który stanowi złamanie przepisów prawa, a przepisy prawa to przede wszystkim mówimy o konstytucji, mówimy o kodeksie karnym, mówimy o również ustawie o Straży Granicznej, nie ulega wątpliwości, że ta w pewnych sytuacjach taka odpowiedzialność tutaj się pojawia. Jest bardzo wiele publikacji, które omawiają kwestie odpowiedzialności karnej, między innymi narażenie na niebezpieczeństwo tych osób na mocy artykułu 160 kodeksu karnego, przekroczenie uprawnień. Bardzo wiele tutaj może wchodzić przepisów w tym zakresie. Również takie przepisy, które dotyczą dzieci małoletnich i narażenie ich, czy nieudzielenie pomocy. No, tu jest cały kompleks sytuacji, wszystko, też przeszkadzanie w akcji ratunkowej, no, bardzo wiele sytuacji, każda sytuacja jest inna i powiedziałabym, że dzisiaj Straż Graniczna jest w bardzo trudnej sytuacji, bo jest konfrontowana z pewną presją i wyraźnymi działaniami i tym, co, o czym stanowi regulacje podjęte przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. To jest jedna strona. Z drugiej strony, kiedy my mówimy, proszę Państwa, do funkcjonariuszy, przecież pamiętajcie o tym, że mamy do czynienia z innymi aktami normatywnymi wyższej rangi. Mamy ustawę o ochronie granicy, mamy ustawę o ochronie cudzoziemców, mamy Konstytucję Polską, mamy Europejską Konwencję itd., itd., to oczywiście funkcjonariusze mają świadomość tych regulacji, mają też moim zdaniem świadomość niezwykle trudnej ich osobistej sytuacji, w jakiej się znajdują. Więc dla mnie jednoznacznie, to znaczy mówię dla mnie, ale dla wielu osób, które stykają się z taką sytuacją, nie ulega wątpliwości to, że nie można też stawiać funkcjonariuszy służby granicznej w sytuacji, w której trudno im się zdobyć na tego typu działanie i powiedzieć, nie, nie, to my nie będziemy tych osób zawracali do linii granicy.
No właśnie, pani doktor, bo chciałam o to zapytać teraz, czyli jest jasne i funkcjonariusze Straży Granicznej to wiedzą, że jeśli postępują niezgodnie z prawem, to można wobec nich wszcząć postępowanie karne i jeśli ten rozkaz jest wbrew prawu, to oni mogą odmówić wykonania rozkazu. Czy zdarza się, że odmawiają? Czy do państwa docierają takie sygnały?
Do nas, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich takie informacje nie docierają, jeżeli chodzi o odmówienie rozkazu, ale docierają w przestrzeni publicznej informacje, że funkcjonariusze po prostu boją się i tu wiele artykułów było temu poświęconych i wystąpienie niektórych funkcjonariuszy Straży Granicznej, że po prostu boją się. Nawet ja bym powiedziała tak, że to jest nie tylko obawa o ich osobistą sytuację, ale po prostu z takimi działaniami nie zgadzają się. No i mamy dzisiaj sytuację taką, że codziennie przekraczają granice bardzo wiele osób. Doniesienia Straży Granicznej mówią o tym, że a to 30, a to 40 osób, a nawet i więcej osób przekracza codziennie granice. I właściwie te osoby powinny być przez Straż Graniczną zatrzymane, poddane procedurze. Straż Graniczna występuje do sądu. No i tutaj jest ten następny obszar bardzo poważnych wątpliwości naszych, ponieważ bardzo często i na ogół to jest praktyką, sądy decydują o umieszczeniu tych osób w strzeżonych ośrodkach. Te strzeżone ośrodki to jest forma detencji. Rzecznik Praw Obywatelskich występował do 22 prezesów sądów okręgowych, informując ich o tym, że jednak są też i środki alternatywne, czyli ośrodki otwarte, można te osoby skierować do takich ośrodków, że osoby takie jak dzieci czy osoby, które są ofiarami tortur, w żadnym razie nie powinny znajdować się w ośrodkach strzeżonych. Ostatnie doniesienia mówią o tym ze Straży Granicznej, że w tych ośrodkach strzeżonych mamy ponad 500 osób, co jest bardzo w stosunku do tego, co działo się powiedzmy w grudniu ubiegłego roku. To w grudniu ubiegłego roku mieliśmy ponad 1400 osób w ośrodkach strzeżonych. Bardzo duża grupa dzieci była w ośrodkach strzeżonych.
I były też, pani doktor, dosyć wstrząsające relacje stamtąd, z tych ośrodków właśnie, kiedy okazało się, że tak jak pani mówi, oni są trzymani, no wprost mówiąc, pod kluczem. Oni tych ośrodków nie mogą opuszczać. Bardzo często żyją tam w nieludzkich warunkach. I szokujące to jeszcze było dodatkowo w zestawieniu z przekazami z Niemiec, przy granicy z Polską, gdzie dotarli nasi dziennikarze, gdzie trafiali ci imigranci, którzy przekroczyli granicę Polski już na zachód i oni tam żyli w otwartych ośrodkach, mogli swobodnie się poruszać. To było szokujące. Czy przez ten rok cokolwiek się zmieniło? Czy my byliśmy w stanie ucywilizować te warunki dla tych osób?
Zdecydowanie zmieniło się o tyle, że nasza walka o to, żeby ośrodek w Wędrzynie był natychmiast zamknięty, to się rzeczywiście chyba w sierpniu stało. Ośrodek najgorszy, jaki można sobie wyobrazić, w Wędrzynie został zamknięty. To był ośrodek dla mężczyzn. W pewnym momencie w tym ośrodku było 700 mężczyzn, w tym ofiary tortur. I to zostało, my widzieliśmy, zwiedzaliśmy, odwiedzaliśmy te osoby we wszystkich ośrodkach strzeżonych. W tym Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, który wydał bardzo taki dogłębny raport o sytuacji w ośrodkach strzeżonych. Teraz staramy się ocenić na nowo sytuację. Przede wszystkim ośrodek w Lesznowoli, którego standard jest coraz lepszy, ponieważ jest nowy budynek oddany. My zwiedzaliśmy ten budynek przed jego oddaniem. To było rzeczywiście, jest to standard bardzo przyzwoity, tylko musimy pamiętać o tym. Może taka ostatnia informacja z dnia wczorajszego. Jeżeli mówimy o sobie, młody człowiek, który 16 miesięcy jest w ośrodku strzeżonym, 16 miesięcy, który jest po próbach samobójczych. Moje pytanie jest takie, co powinno się wydarzyć, żeby taka osoba znalazła się w ośrodku otwartym? To jest akurat, podaję jako ostatni przykład. Jesteśmy niezwykle poruszeni, interweniujemy w tej sprawie, prosimy o objęcie tej osoby szczególną opieką lekarską, jeżeli trzeba. Ta osoba już była w szpitalu, ale to był bardzo krótki pobyt w szpitalu. Trzeba zapewne tej osobie pomóc w warunkach wolnościowych, w warunkach szpitalnych. Takich historii jest wiele, dlatego że jak porównamy to, co się dzieje w Niemczech i w Polsce, mamy wiele kontaktów, to widzimy przede wszystkim, że Niemcy nie stosują tak zwanego pushbacku. To po pierwsze. Po drugie, bardzo wiele osób jest w ośrodkach otwartych. I tutaj warto też przytoczyć ostatni wyrok sądu w Hanowerze, który odmówił wydania do Polski obywateli. To była grupa, prawdopodobnie grupa z Iraku. My tego nie wiemy, bo otrzymaliśmy wyrok tego sądu, gdzie sąd w Hanowerze stwierdził na podstawie między innymi naszych ustaleń w ośrodkach strzeżonych, odwołał się wprost do zarówno naszych wypowiedzi publicznych, rzecznika praw obywatelskich, że ośrodki strzeżone w Polsce nie gwarantują odpowiedniego standardu i w związku z tym nie ma możliwości, żeby te osoby, które przedostały się na teren Niemiec, które przejechały przez Polskę, gdzie obowiązują regulacje, że ta procedura powinna trwać w Polsce, ale nie mają gwarancji, że znajdą się w warunkach zgodnych ze standardami takimi respektującymi ich prawa, i w związku z tym odmówiono. To jest pierwszy taki przypadek, jeżeli chodzi o cudzoziemców, którzy przeszli przez granicę białoruską.
Czyli krótko mówiąc, pani doktor, my w oczach niemieckich prawników, pewnie nie tylko prawników, my, Polska, jawimy się jak barbarzyńcy.
W żadnym razie nie można używać takich sformułowań, pani redaktor. Po pierwsze, uważamy, że sąd podejmuje decyzję, oceniając sytuację taką, czy prawa tej osoby będą respektowane, czy nie. I sąd dochodzi do wniosku, że nie będą respektowane. W związku z tym to jest sytuacja taka, że jeden ośrodek, o którym mówimy, Lesznowola, na pewno jest takim ośrodkiem, który spełnia warunki, tylko też mówimy o procedurach toczących się. czy taka osoba powinna, jedna czy druga, powinna w takim ośrodku, w miejscu detencji przebywać 16 miesięcy, a nawet są sytuacje znacznie dłużej. Tu oczywiście wkraczamy w sferę proceduralną, że te procedury, o czym mówiliśmy ostatnio też w Sejmie, toczą się za długo, że te osoby nie są poinformowane, jak to się dzieje, co się dzieje w ich sprawie. Ta sfera komunikacyjna tu bardzo źle działa. Poza tym, jak mówię, mechanizm w bardzo częstych sytuacjach, mechanizm czy taka rutynowość sądów jest bardzo niewłaściwa. No oczywiście sądy są niezależne, sędziowie są niezawiśli, to sędziowie podejmują decyzje. W związku z tym można byłoby tylko powiedzieć tyle, że ważne, żeby sędziowie brali pod uwagę system prawa międzynarodowego, żeby sędziowie brali pod uwagę orzecznictwo i jeżeli widzimy, że dużą grupę stanowią dzieci, ja mówię o poprzednim stanie, w którym mówiłam 1400 osób, to była 1/3, to były dzieci, więc w tej chwili nie wiemy, jeszcze niedługo się dowiemy, ile jest dzieci w tych ośrodkach strzeżonych, ale przecież i dzieci podejmowały próby samobójcze, i dzieci podejmowały głodówki. Naprawdę nie powinno do tego dochodzić. Więc krótko mówiąc, nikt nie mówi, że wszystkich zatrzymamy w Polsce, ale żądamy wręcz, żeby każda z tych osób była poddana indywidualnej procedurze. To jest tyle. I żeby to była procedura, która respektuje prawa tych osób, żeby to była procedura, która jest zgodna z prawem międzynarodowym. I muszę powiedzieć, że jeżeli mamy do czynienia z osobami, które 30 razy były wyrzucane za granicę, 30 razy, to jest nieludzkie traktowanie. Zobaczymy, niedługo będzie miała miejsce sprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zobaczymy, jakie będzie też rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ale jedno jest pewne, że to jest tak inny obraz sytuacji w porównaniu do sytuacji, którą zastajemy na granicy polsko-ukraińskiej. To jest tak inne traktowanie tych ludzi. My, obywateli Ukrainy, traktujemy z pełnym respektem. My otwieramy serca, kasę, my mówimy, przychodźcie, my wam pomożemy. I tę pomoc widać od pierwszego momentu, jak osoby te przechodzą przez granicę, aż do momentu, w którym staramy się tutaj pomóc. Na pewno są różne problemy, my znamy te problemy, żeby zorganizować ich życie, ale to jest przecież ogromna liczba osób, więc tutaj wszyscy, jak to się mówi, ręce na pokład, samorządy, aktywiści, obywatele, obywatelki, wszyscy i państwo, wszyscy działamy razem. Natomiast mam przekonanie, że jeżeli chodzi o i takie doświadczenia nasze, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, to niezwykłą rolę spełniają aktywiści, aktywistki. Mam świadomość, że oni z ogromnym poświęceniem działają i tutaj trzeba powiedzieć, działają, udzielają pomocy i ich działanie polega na tym, że również informują Straż Graniczną, patrząc, czy te osoby, które są przez aktywistów znalezione w lesie, czy te osoby są traktowane godnie, czy podlegają tej procedurze. Ale ci aktywiści, widzieliśmy wielokrotnie, też są na różne sposoby szykanowani. I to nie powinno mieć miejsca. To jest w ogóle, my powinniśmy być wdzięczni, bo oni uratowali niejedno życie. Niejedno życie. Nie wszystko udało nam się zrobić, ale to jest tak ważna część, pokazujemy taka część naszej aktywności, gdzie państwo powinno działać, a przecież to aktywiści przejmują na siebie rolę właśnie instytucji publicznych. Pokazują, że tym ludziom trzeba przede wszystkim okazać wsparcie, pomoc, pomoc materialną, zdrowotną, we wszystkich obszarach. Ci ludzie są po prostu tak straumatyzowani, że to się nie da opisać. I dlatego można tylko apelować o to, żebyśmy i żeby Straż Graniczna stosowała te przepisy, które pozwalają na przeprowadzenie normalnej procedury związanej z ochroną międzynarodową. Tu też przypomina mi się taka historia, kiedy byliśmy w jednej z placówek i zadaliśmy pytanie, ja o tym już mówiłam publicznie, zadaliśmy pytanie, jak odbywa się technicznie to tak zwane zawracanie do linii granicznej. Po pierwsze, w jakich godzinach? No więc dowiedzieliśmy się, że zawracanie odbywa się przez 24 godziny. To jeżeli przez 24 godziny, to znaczy, że również i w nocy. My musimy wiedzieć, jak ta granica wygląda. Ta granica jest bardzo trudną granicą. To są lasy, to są bagna. Widzieliśmy też desperację tych ludzi. Przecież niedawno ten młody człowiek, który zawisł na tym murze, to było coś tak strasznego, tak przerażającego. Ten młody człowiek, ile musiał mieć determinacji w sobie, jaką determinację, żeby dostać się na terytorium Polski. No, migracje są nieuchronnym zjawiskiem na całym świecie. One będą się intensyfikowały. I nie ma o tym mowy, żeby Unia Europejska była fortecą, żeby otoczyć murami Unię Europejską. Widzieliśmy, co było we Włoszech, kiedy Włosi odmówili ostatnio przyjęcia na ląd ponad 200 obywateli pływających na statkach, gdzie Komisja Europejska zwracała się o natychmiastowe przyjęcie tych obywateli. To jest stan, który jeżeli słyszymy, że ci ludzie przyjeżdżają do Polski czy do innych państw Unii, żeby sobie poprawić życie, to zgodzimy się. Oni chcą uratować swoje życie. My oglądaliśmy, rozmawialiśmy z wieloma osobami i wystarczy tylko sięgnąć do mediów, żeby zobaczyć, co się dzieje w tych państwach, co się dzieje w Afganistanie, co się dzieje w Etiopii, jakie reżimy tam panują. Wszyscy by uciekali, powinni uciekać, bo nie zdołają zmienić sytuacji w swoich państwach. Ratują życie dzieci, całych rodzin. I nasza odpowiedź jest odpowiedzią niedobrą. Jest odpowiedzią absolutnie niewłaściwą i będziemy płacili odszkodowania za tego typu działania. Będziemy ponosili odpowiedzialność. Ale to jest odpowiedzialność, ja bym powiedziała. To jest nasza wspólna dzisiaj odpowiedzialność. To każdy z nas powinien powiedzieć sobie, ile możemy zrobić. Możemy udzielić wszelkiej pomocy materialnej, musimy wspierać aktywistów, musimy po prostu działać też tak edukacyjnie na społeczeństwo. Nie wszyscy są zachwyceni działaniami aktywistów. Są ludzie, którzy mówią, my nie chcemy obywateli państw afrykańskich. Bardzo często spotykamy się z taką właśnie narracją. Więc my musimy po prostu pokazywać, że był czas, kiedy obywatele polscy wyjeżdżali masowo za granicę, kiedy nie musieli przechodzić przez las, bagna, gdzie byli zaopiekowani, gdzie byli włączani do społeczeństw i oferowano im pracę, traktowani byli tak, jak dzisiaj też obywatele Ukrainy. I nie ma powodów, żebyśmy inaczej, inne reguły prawne i inna była praktyka wobec obywateli z państw afrykańskich czy azjatyckich, z odległych krajów, gdzie po prostu to pokazuje niedobrą naszą twarz.
I to jest bardzo dobra puenta, bardzo dobra kropka, bardzo dobry wykrzyknik właściwie na koniec naszej rozmowy. Doktor Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję pani doktor za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję raz jeszcze. Dzisiaj, proszę państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej, kolejny jutro. Jak co dzień o 8:10. Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.